Kochani, nie zabierając czasu, chciałbym dzisiaj, abyśmy zgodnie tak, jak też śpiewaliśmy przed momentem, zajrzeli do słowa, które już dzisiaj, do którego dzisiaj już zaglądałem. To jest do księgi, pierwszej księgi Samuela, ale przeczytam ten werset, przeczytam wersety rozdziału trzeciego, od pierwszego do dziesiątego wersetu. Mam nadzieję, że wszyscy te wersety pamiętamy, ale takim dobrym zwyczajem jest, kiedy również i w czasie nabożeństwa przypominamy to słowo i czytamy. A więc pierwsza księga Samuelowa, trzeci rozdział, pierwszych 10 wersetów. A pochwale Samuel służyło Panu przed Helim. Słowo Pańskie było w tych czasach rzadkością, a widzenia nie były rozpowszechnione. Pewnego dnia, gdy Heli leżał na swoim miejscu, oczy jego zaczęły słabnąć i nie mógł widzieć, lecz lampa Boża jeszcze nie zgasła. Samuel spał w przybytku Pana tam, gdzie była skrzynia Boża. I zawołał Pan: Samuelu, a on odrzekł: oto jestem. I przybiegł do Helego i rzekł: oto jestem, wołałeś mnie? A on na to: nie wołałem, wróć, połóż się. I odszedł i położył się. A Pan ponownie zawołał: Samuelu. I wstał Samuel, poszedł do Helego i rzekł: oto jestem, wołałeś mnie? A on na to: nie wołałem cię, synu mój, wróć, połóż się. Lecz Samuel jeszcze nie znał Pana, a słowo Pana jeszcze mu się nie objawiło. A Pan ponownie po raz trzeci zawołał: Samuelu. Wstał więc i poszedł do Helego i rzekł: oto jestem, wołałeś mnie? I zrozumiał Heli, że to Pan woła pacholę. Rzekł więc Heli do Samuela: idź, połóż się, a gdy cię zawoła, powiedz mu: mów, Panie, bo sługa twój słucha. I poszedł Samuel i położył się na swoim miejscu. I przyszedł Pan, stanął i zawołał jak poprzednio: Samuelu, Samuelu. A Samuel rzekł: mów, bo sługa twój słucha. Ten tekst, a też z pewnością postać Helego, była tematem rozważań ostatniej grupy domowej. I z całą pewnością historia jest ona dobrze znana, ale dziś wracamy do niej, by wspólnie popatrzeć na pewne szczegóły, jakże tej pięknej historii powołania młodego Samuela do służby Bożej. Na dzisiejszym nabożeństwie wraz z całym zborem, a przede wszystkim też z rodzicami, błogosławiliśmy i poświęcaliśmy Panu nasze dzieci, i małego Jonasa, i te dwie maleńkie istotki, tak piękne, które dzisiaj chcieliśmy powiedzieć naszemu Panu. To piękna uroczystość, choć nie traktujemy jej jako tylko pewien chrześcijański zwyczaj, ale jest on istotny i niezwykle ważnym dniem w życiu danego dziecka. Ja wierzę, że to dziecko, też myślę, nie jest jeszcze świadome tego przyszłego życia, ale jako rodzice i wychowawcy chcemy świadomie powierzyć życie naszych dzieci w ręce Boga i zrobić wszystko, aby je wychować, ukształtować według biblijnych wzorców. Błogosławieństwo dziecka, chcę to mocno podkreślić, nie jest chrztem. Błogosławieństwo dziecka nie jest chrztem. O chrzcie i oddaniu Bogu dzisiaj te dzieci pewnie nie są nawet świadome, ale później zadecydują same, kiedy przyjdzie świadomość takiej potrzeby, one same o tym zadecydują. Uroczystość błogosławieństwa dzieci jest raczej modlitwą, by Bóg obdarzył mądrością rodziców w wychowaniu swoich pociech oraz by miał w opiece dzieci, które powierzamy Panu. Zwyczaj ten jest zaczerpnięty ze Słowa Bożego. To właśnie Bóg dał takie polecenie swojemu narodowi, aby dzieci, szczególnie pierworodny syn czy córka, były poświęcone Panu. Popatrzmy na tekst z księgi, czwartej księgi Mojżeszowej, z trzeciego rozdziału, werset 13. Tam czytamy takie słowa, kiedy Bóg powiada: gdyż do mnie należy każdy pierworodny. W dniu, gdy zabiłem każdego pierworodnego w ziemi egipskiej, poświęciłem sobie każdego pierworodnego w Izraelu, od człowieka do bydlęcia. Do mnie należeć będą, jam jest Pan. I z kolei w drugiej Mojżeszowej, 13 rozdziale, werset 2, Pan Bóg powiada: poświęć mi wszystkie pierworodne, wszystko, co u Izraelitów otwiera łono matki, zarówno u ludzi, jak u bydła, do mnie należy. Z tego też powodu rodzice musieli złożyć stosowną ofiarę wykupu świątyni, o czym dzisiaj nie ma potrzeby szeroko mówić, ale to właśnie z polecenia Pana. zawartego w zakonie pańskim, również i później. Maria z Józefem, jak pamiętamy, gdy urodził się ich pierworodny syn, Jezus, również przynieśli go do świątyni, by stawić go przed Panem, jak mówi Łukasz. Ewangelista Łukasz tak zanotował to wydarzenie. Posłuchajcie. A gdy minęły dni oczyszczenia ich według zakonu mojżeszowego, przywiedli je, czyli dziecię Jezus, do Jerozolimy, aby je stawić przed Panem, jak napisano w zakonie pańskim, iż każdy pierworodny syn będzie poświęcony Panu. I aby złożyć ofiarę według tego, co powiedziano w zakonie pańskim, parę synagorlic albo dwa gołąbki. Oczywiście pamiętamy, że ani wcześniejszy obrzęd obrzezania Jezusa w ósmym dniu jego życia, ani również później ten właśnie wydarzenie poświęcenia po 33 dniach od chwili urodzenia nie zwalniało Jezusa Chrystusa od podjęcia w wieku świadomym, a wtedy miał około 30 lat, decyzji o tym, że chce być ochrzczonym i rozpoczęciu publicznej służby. Stąd też bardzo widzimy, że obrzęd poświęcania dzieci, błogosławienia dzieci nie jest tym samym, co chrzest, który zawsze odbywa się w wieku świadomym i jest wyłączną decyzją nie rodziców, którzy przyprowadzają dzieci, ale samego człowieka chcącego zawrzeć przymierze z Panem. I cieszę się, że w naszym zborze nie tak dawno mieliśmy taką piękną uroczystość, kiedy również widzieliśmy ludzi chcących iść za Jezusem Chrystusem i deklarującym to poprzez chrzest wiary. Dziś czytaliśmy o małym chłopcu Samuelu. Pewnie ta historia jest nam dobrze znana. Jego rodzice, Anna i Elkana, mieszkali w Ramie na Pogórzu Efrajskim. Elkana miał, jak wiemy, dwie żony, Peninę i Annę. Anna nie miała dzieci, była bezdzietną, bezpłodną kobietą, co czyniło ją niezwykle nieszczęśliwą niewiastą. I choć, jak czytamy, mąż jej, Elkana, próbował wyróżnić ją wobec Peniny i kochał Annę bardziej niż ową drugą żonę, nie był w stanie ukoić żalu z powodu braku potomstwa. Dodatkowo wiele przykrości czyniła jej Penina i ciągle upokarzała Annę z powodu takiego stanu rzeczy. Na chwilę popatrzmy na Annę. Nosiła piękne imię, bo imię to znaczy łaska. Anna znaczy łaska. A jednak jakby od dłuższego czasu nie doświadczała owej łaski, chociażby łaski bycia matką. Była smutna i ciągle płakała, jak również pościła. Nie pomagały słowa pociechy jej męża, który starał się dla niej być lepszy niż 10 synów. W Izraelu kobieta, która nie rodziła dzieci, była jakby napiętnowana. Sama czuła się jakby osobą drugiej kategorii, bowiem posiadanie dzieci to w dużej ilości kojarzone było z pełnym błogosławieństwem Bożym. Dzisiaj brat Andrzej czytał nam Psalm 127. Właśnie on powiada, oto dzieci są darem Pana, podarunkiem jest owoc łona. Czym strzały w ręku wojownika, tym synowie zrodzeni za młodu. Błogo mężowi, który napełni swój kołczan. Nie zawiedzie się, gdy będzie rozprawiał się z nieprzyjaciółmi w branie. Ale Anna, pomimo swego rozgoryczenia, i to chciałbym zwrócić uwagę, nie odzajemniała jakiejś nienawiści w stosunku do swojej rywalki, do Peniny. Nie miała też również żalu do Boga, że nie otworzył jej łona. Nie obraziła się na Boga, ale codziennie, corocznie według zwyczaju uczęszczała do świątyni Pana w Shilo. Wtedy w owej świątyni kapłanem był Heli, a o nim głównie mówiliśmy na grupach domowych. Heli, jak pamiętamy, z kolei miał dwóch synów, którzy również usługiwali w świątyni Pana jako kapłani, ale byli to, jak mówi Biblia, ludzie zdeprawowani i niegodni. Biblia mówi, że byli nikczemni i nie znali Pana. Potrafimy sobie to wyobrazić? Jakby to mogło być? Czy nie dziwimy się, że ludzie, którzy usługują w świątyni, którzy są powołani do stanu kapłaństwa, nie znają Pana, a w dodatku zachowują się w sposób niegodny sługi Bożego? Ale czy dzisiaj o takich kapłanach, o takich pracownikach, pożal się Boże, nie słyszymy? A z kolei, czy Anna, patrząc na takich lekceważących prawa kapłanów, nie mogła czuć się zgorszona takim kościołem, taką świątynią, powiedzieć, po co tam pójdę? Przecież tam są obłudnicy, tam są ludzie, którzy nie znają Pana, tam są ludzie, którzy popełniają obrzydliwe czyny. Niestety kapłan Heli zupełnie inaczej do tego zagadnienia podchodził i tolerował tego rodzaju zachowanie swoich synów. I na całe szczęście Anna nie patrzyła już wtedy oczami swymi na ludzi świątyni, ale przychodziła tam, by mieć społeczność z Bogiem, by przed Nim wylewać swoje serce. Ona wiedziała, że tylko Bóg może ją zrozumieć i gorliwie modliła się o możliwość urodzenia dziecka. Jej gorliwa modlitwa, płynąca gdzieś z głębi serca, nawet nie musiała być wypowiadana ustami, a Bóg tę modlitwę usłyszał. Nie zachęcam na zborowych naszych nabożeństwach, abyśmy tylko modlili się w duchu, w sercem i nie wypowiadali słów. Ale Bóg każdą modlitwę potrafi wysłuchać, nawet i tę, która gdzieś płynie z naszego serca. Wtedy Anna uczyniła ślub z Bogiem i obiecała, że jeśli otrzyma syna, to odda go po wszystkie dni jego życia swemu Panu. Kapłan oczywiście Heli zupełnie inaczej ocenił postawę Anny i próbował ją zrugać, sądząc, że Anna się upiła i dziwnie się zachowuje. Czytamy tam takie słowa. I rzekł do niej Heli, dopókiż będzie się zachowywać jak piana, wytrzeźwi ze swego upicia. Anna zaś odpowiedziała mówiąc, nie mój panie, lecz jestem kobietą przygnębioną. Ani wina, ani innego trunku nie piłam, ale wylewam swoją duszę przed Panem. Nie uważaj swojej służebnicy za kobietę przewrotną, gdyż z głębi swojej troski i zmartwienia dotychczas mówiłam. Wtedy odpowiedział Heli mówiąc, idź w pokoju, a Bóg Izraela da ci to, o co go prosiłeś. I oto świadectwo tego, co Bóg może uczynić nawet w sytuacji beznadziejnej. Nie tak dawno brat Josh West z Torunia przypomniał nam to słowo, którym powiedział, Bóg może, Bóg może. Bóg może i otworzył łono Sary, pamiętamy o tym. Bóg otworzył łono Racheli, również bezpłodnej kobiety. Bóg otworzył łono Elżbiety, która w starości urodziła Jana Chrzciciela. Otworzył też łono Anny, bo Bóg nasz może, bo Bóg nasz jest cudowny. Anna, czyli łaska, urodziła syna i nadała mu imię Samuel, to znaczy od Boga wyproszonym, od Boga wyproszonym. Czego jeszcze możemy więcej uczyć się od Anny, oprócz przykładu wytrwałej, ustawicznej modlitwy, jaką zanosiła w świątyni Pana? Pamiętamy, że Anna coś obiecała Bogu i teraz stoi przed momentem, gdy należałoby tę obietnicę wypełnić, bądź o niej, mówiąc delikatnie, jak gdyby zapomnieć, zlekceważyć ją. Czy niecałe dotychczasowe życie czekała na potomka, a kiedy wreszcie się pojawił, miała go oddać do świątyni? Kiedyś podobny moment przeżywał Abraham, jak pamiętamy, gdy Bóg kazał mu złożyć ofierze swego upragnionego syna Izaaka. I teraz Anna stoi przed decyzją, czy zatrzymać dziecko, jedynaka, dla siebie, czy tak jak obiecała Bogu, oddać 4-letniego synka pod opiekę kapłana Helego. Ten nie potrafił dobrze wychować swoich własnych synów. Czy będzie mógł dobrze zaopiekować się dzieckiem Anny? Z pewnością serce Anny musiało stawiać sobie takie pytania. Ale Anna była gotowa wypełnić to, co ślubowała. I w tym momencie chciałbym zapytać siebie, a też i was, bracia i siostry, czy z nami zawsze się tak dzieje? Czy zawsze wypełniamy to, co ślubujemy Bogu? Czasem coś obiecujemy Bogu, ale potem jakby o tym zapominamy. To nie najlepiej o nas świadczy. Wierzę, że dla Anny jej upragnione dziecko było nieocenionym darem, długo wyczekiwanym, wymodlonym, wyproszonym u Boga. Czy teraz ma się z nim rozstać, by widzieć się swoim dzieckiem tylko raz do roku? Bo tak faktycznie było. Która matka byłaby gotowa na taki czyn? Pomyślmy o tym. Kochamy nasze dzieci, tym bardziej jeśli są jedynakami i nie potrafimy sobie wyobrazić, by gdzieś je od nas zabrano. chociaż wiemy, że są różne matki. Matki, które potrafią zabić swoje dziecko, zanim się jeszcze urodzi. Są też takie, które bez zmrużenia oka oddają dopiero co urodzone w adopcję lub do domu dziecka. Wiecie, widziałem kiedyś w telewizji jakieś jeszcze straszniejsze sytuacje. Program dotyczył rodziców w którymś państwie islamskim, gdzie już od samego urodzenia syna rodzice decydowali, że będzie bojownikiem, który kiedyś wysadzi się w powietrze, zabijając ich w przekonaniu tak zwanych niewiernych. Te dzieci były posyłane do specjalnych koranicznych szkół, gdzie przygotowują się do misji zabijania innych poprzez własną samobójczą śmierć. Od pierwszych dni nauki uczą się nienawiści, wrogości i zabijania. Potem czasem w bardzo młodym jeszcze wieku podejmują akt terroru, giną w zamian za obietnice, które są fałszywymi mrzonkami i o tym wiemy. Reporter pytał te matki tych dzieci, a one z dumą odpowiadały, że cieszą się z takiej postawy swego dziecka i gdyby jeszcze mogły urodzić więcej dzieci, postąpiłyby podobnie. Rozumiecie to? Ja tego nie rozumiem. Ja tego nie rozumiem. I w tym momencie przypomina mi się inny werset biblijny, który mówi o pewnym prawidle życia. Mianowicie ten werset powiada tak, pewnie znamy go wszyscy na pamięć. Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie w niej nawet w starości. Jeśli to prawidło działa w tak okrutnych sytuacjach, jak owe pakistańskie czy irańskie dzieci, to jakże powinno być brane pod uwagę w chrześcijańskich domach, gdzie dla swoich dzieci szukamy nie śmierci, ale prawdziwego życia. Rodzice nigdy nie mogą zapomnieć o tym, że dla dziecka, które kochamy, życie szczęśliwe nie ogranicza się tylko i wyłącznie do zapewnienia dziecku tony zabawek czy też pięknych ciuszków. To właśnie w okresie od najmłodszych jego lat rodzice winni skupić się na wychowaniu dziecka, przygotowując go do drogi, z której nie zejdzie nawet i w swojej starości. Do młodego Tymoteusza apostoł Paweł pisze, ale ty trwaj w tym, czego się nauczył i czego jesteś pewny, wiedząc, od kogoś się tego nauczył, a iż ponieważ od starości, ponieważ od dzieciństwa znasz Pismo Święte, które cię może obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Tymoteusz miał wierzącą matkę Eunikę i wierzącą babcię Loydę, które wpajały w Tymoteusza prawdy biblijne. Co się stało z ojcem, niedokładnie wiemy. Ale nawet jeśli twój ojciec w rodzinie, mąż, nie jest wierzący, to matka czy babcia wierząca mogą wpoić dziecko pewne prawdy biblijne, które potem czynią go mądrym ku zbawieniu. Mądrym ku zbawieniu. Tymoteusz potem stał się jednym z najbardziej znanych współpracowników i cenionych współpracowników apostoła Pawła. Dlatego też na każdym z rodziców, szczególnie ojcu, w narodzie izraelskim, a też wierzę i dzisiaj, spoczywa obowiązek i ten nakaz Pana, o którym czytamy w 5 Księdze Mojżeszowej, w 6 rozdziale. Posłuchajmy wersetu od 6 do 9. Bóg mówi tak. Niechaj słowa te, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jak przepaska między twoimi oczyma. Wypisze się też na odrzwiach twojego domu i na twoich bramach. Uczenie znajomości Słowa Bożego naszych dzieci Bóg uznał za najbardziej konieczną rzecz w procesie ich wychowania. Nie ma ważniejszej potrzeby, jeśli naprawdę kochamy nasze dzieci, jak ta, by prowadzić je do społeczności oraz uczyć ich Słowa Bożego. Brat Andrzej również zacytował to słowo. Pan Jezus powiedział, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie. Ktoś z rodziców powie, ale ja przecież nie zabraniam. No tak, ale same jeśli są małe dzieci, do kościoła nie przyjdą. Czterolatki do kościoła nie przyjdą same, prawda? Z kim mogą przyjść? Tylko z rodzicami. Same nie przeczytają w domu historii biblijnej, bo jeszcze nie znają liter, jeszcze nie potrafią nawet czytać. Choć same potrafią oglądać od małego dziecka straszne bajki w telewizji czy też w internecie. Od kogo to zależy? Od kogo to zależy? Ponadto wiemy, że dzieci będą naśladować rodziców, co jest szczególną odpowiedzialnością za kształtowanie postawy naszych dzieci. Wróćmy jednak do Anny i jej syna Samuela. Anna nie zawahała się, by poświęcić jedynaka dla Bożej sprawy. Tak jak obiecała Bogu, gdy dziecko zostało odstawione od piersi, przyprowadziła je do świątyni Pana, by tam pod okiem kapłana Helego mógł przygotowywać się do pełnienia służby pańskiej. Bracia i siostry, pewnie wszyscy wierzymy w to, że gdy Bóg odpłaci, gdy coś dla Boga uczynimy, Bóg jest w stanie odpłacić nam nasze wszystkie dobre czyny, czyny wiary, a też jest powiedziane w Słowie Bożym, że nawet kubek zimnej wody podany w imię Jego nie utraci swojej nagrody. Ale nagrody Bożej również nie musimy jedynie oczekiwać, jak niektórzy sądzą, gdzieś tam w wieczności, gdyż Bóg często i tutaj na ziemi odpłaca nam stokrotnie więcej, niż potrafimy Mu ofiarować. I to jest ta Boża matematyka. Ofiaruj coś Bogu, a Bóg potrafi stokrotnie Tobie to zwrócić. Pan Jezus kiedyś powiedział to w innym kontekście, ale powiedział coś, co powiedział. Zaprawdę powiadam wam, nie ma takiego, kto by opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla Ewangelii, który by nie otrzymał stokrotnie teraz w doczesnym życiu domów i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i pól, choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym czasie żywota wiecznego. Co za wspaniała obietnica. Czy nie powinniśmy się nią rozkoszować? I popatrzmy, Bóg nie zostawił Annę w osamotnieniu. Oddała swoje dziecko, ale nie pozostała w osamotnieniu. Anna porodziła potem jeszcze 3 synów i 2 córki. Czy to nie wspaniała odpłata naszego Pana? Czy to nie wspaniała odpłata? Niegdyś niepłodna, teraz rodzi kolejne dzieci. To jest Boże błogosławieństwo dla tych, którzy ufają Panu. Co jest jednak może ciekawe w tej historii, to fakt, że o braciach i siostrach Samuela Biblia nie wspomina potem ani słowa. Ani słowa. Natomiast o samym Samuelu czytamy bardzo wiele. Samuel stał się jedną z najpotężniejszych, najbardziej wpływowych postaci w Izraelu. To on dokonał namaszczenia najpierw króla Saula, potem Dawida. To jego Bóg wybrał do służby kapłańskiej w miejsce zdeprawowanych synów Helego. Na początku czytaliśmy historię, kiedy młody Samuel przebywa w świątyni i po raz pierwszy Bóg osobiście do niego przemawia w nocnej porze. Sytuacja w Izraelu wtedy nie była ciekawa. Księga Sędziów opisuje te czasy, powiadając, iż w tym czasie nie było jeszcze króla w Izraelu i każdy robił to, co mu się podobało. W dodatku autor biblijny pisze, że słowo pańskie było w tych czasach rzadkością, a widzenia nie były rozpowszechnione. Co za trudne czasy. Każdy robił sobie to, co chce. Jakaś zupełna anarchia. W dodatku słowo Pana nie było czymś popularnym, czymś znanym. I to trochę przypomina mi dzisiejsze czasy, gdy panuje coraz większe bezprawie, a znajomość Słowa Bożego i w naszym narodzie jest znikoma. Bóg jednak wybiera choćby jednostki i przemawia do nich. W tamtych czasach przemówił do młodego Samuela. Ten spał w przybytku pańskim, gdzie stała skrzynia przymierza i nagle w nocy słyszy Samuel swoje imię. Samuelu. I natychmiast w pełnej gotowości Samuel odpowiada: oto jestem. I to jest właściwa reakcja. Jeśli słyszysz Boże Słowo, powinieneś powiedzieć: oto jestem. Choć jeszcze nie znał Pana, choć sądził, że to woła go Heli. I kiedy staje przed Helim, ten uspokaja go, iż go nie wzywał i poleca mu dalszy spoczynek. Ta historia powtarza się aż 3 razy tej samej nocy. Dopiero wtedy Heli zrozumiał, iż Pan chce coś powiedzieć, a Samuel miał wtedy powiedzieć do Boga: mów Panie, bo sługa Twój słucha. Samuel po raz pierwszy w życiu tak wyraźnie słyszał przemawiającego Boga. Jednak to, co usłyszał, bał się potem wyjawić Helemu, jako że Bóg osądził dom Helego z powodu niegodziwości jego synów. W tej historii jest jednak jeden szczegół, na który chciałbym w zakończeniu dzisiejszego rozważania zwrócić naszą uwagę, zauważyć go i podkreślić. Kiedy Pan wołał Samuela po imieniu, ten jeszcze nie mógł rozpoznać jego głosu. Werset 7 powiada tak. Lecz Samuel jeszcze nie znał Pana, a słowo Pana jeszcze mu się nie objawiło. Czy to nie dziwne, że Samuel, który doskonale orientował się w liturgii świątyni, który doskonale znał to miejsce, który przecież tam mieszkał, tam żył, tam spał, tam jadł posiłki, uczestniczył w wszystkich obrzędach, ceremoniach, czytał być może święte księgi albo słuchał, jak są czytane święte księgi, a jednak nie znał jeszcze Pana. Być może nie powinniśmy się aż tak bardzo dziwić, bo przecież o synach Elego, choć byli kapłanami dłużej niż ktokolwiek inny, w świątyni czytamy również, że nie znali Pana. Kapłani nie znali Pana. Czy to jest możliwe, aby być sługą świątyni, kapłanem, na co dzień sprawować służbę pańską i nie znać Pana? Niestety to jest możliwe. To jest możliwe. Dziś wielu tych, którzy powinni prowadzić lud Boży, jak Biblia mówi, powiada, są ślepymi przewodnikami. Jakże więc ślepy ma prowadzić innych ślepych? Czy obaj w dół nie wpadną? Może też przebywać w kościele, tak jak wierzę, w świątyni codziennie, uczestniczyć w każdym nabożeństwie, znać na wylot owe miejsce, wszystkie zwyczaje, całą liturgię nabożeństwa, a można jednak nie znać Pana. Można jednak nie znać Pana. Słyszałem świadectwa ludzi, którzy w młodości służyli u boku księdza do mszy, byli ministrantami. Niektórzy znali na pamięć całą liturgię, potrafiliby zastąpić księdza i poprowadzić nabożeństwo, ale ci ludzie często nigdy nie poznali Boga jako swego Stworzyciela i Zbawiciela. Ba, niektórzy z nich nadal pozostają niewierzącymi i utrzymują, że są ateistami. Bracia i siostry, taki stan może dotyczyć nie tylko byłych i obecnych księży, ministrantów, kościelnych czy organistów. Każdy z nas powinien zapytać siebie samego, czy znamy naszego Pana, czy słyszymy Jego głos, czy jesteśmy gotowi nie tylko wysłuchać tego, co ma do powiedzenia Bóg, ale podporządkować się temu, co mówi. Kaznodzieja Salomony, 4 rozdział, 17 werset powiada, gdy idziesz do domu Bożego, nastaw się na słuchanie. I tam dalej powiada, jest milczenie, jakaś ofiara, jakiś wół. Jeśli idziesz do domu Bożego, nastaw się na słuchanie. Samuel, choć wzrastał w obecności Bożej, w świątyni Pana, nie znał tego, dla którego świątynia była zbudowana. Czy to nie dziwne? A jednak tak było. Pamiętam z mojego życia, mówiłem wielokrotnie świadectwo swoje, choć ono nie jest takie rewolucyjne, jak może świadectwo innych, ale zastałem w rodzinie ludzi wierzących. Mama prowadziła nas od niepamiętnych czasów, chyba od kołyski do zboru każdej niedzieli i środy, prawda, i na inne nabożeństwa. I kiedy tak wzrastałem, to zaczynam coś mniej więcej kojarzyć, kapować, prawda, i pamiętam pewną ewangelizację, kiedy cieszyłem się z tego, że rodzice zaprosili na ewangelizację tak wielu ludzi niezbawionych, swoich sąsiadów, mówi, ale ten kaznodzieja im teraz powie, prawda, jak to powinni się nawrócić, jak to powinni usłyszeć Boże Słowo, a nie wiedziałem, że ten kaznodzieja będzie mówił do mnie, to znaczy nie kaznodzieja, to Pan Bóg przemawia. Jako 12-letni chłopak oddałem życie swoje Bogu. Usłyszałem po raz pierwszy Boży głos. Mówi, to nie ci sąsiedzi powinni się nawrócić. To ty powinien się nawrócić. To ty powinien zmienić swoje życie. Choć może na ludzki rozum można powiedzieć, a co tam trzeba było zmieniać? To, że chcę świadomie służyć Bogu, świadomie chcę otworzyć swoje uszy na Jego słuchanie, na słuchanie Bożego Słowa. Świadomie chcę to słowo przyjmować i wykonywać. A dzisiaj moglibyśmy zapytać, czy słyszysz głos Pana? Czy jesteś gotowy przed Nim stać i powiedzieć, mów Panie, bo sługa Twój słucha? Samuel chciał słuchać Pana. Dziś tak jest wiele głosów, które młodzi ludzie, podobnie jak Samuel, słuchają. Radia, telewizji, nie tylko młodzi, starsi też, prasa. Ale wiem, że powiedzmy, to jest szczególnie młodzieżową zabawką, kiedy młodzież nie rozstaje się ze swoimi słuchawkami. Tak, widzieliście taki, tak? Ciągle ze słuchawkami. I mam taką szczerą wątpliwość, czy oni słuchają w tym momencie Bożego Słowa. A jak wy myślicie? Mają słuchawki na uszach, czy słuchają Bożego Słowa? Samuel oczekiwał na Słowo. W psalmie 85, werset 9, Dawid powiada: chcę słuchać, co Pan Bóg mówi. Chcę słuchać. I dzisiaj z tym pytaniem chciałbym zakończyć moje rozważanie. Czy usłyszałeś głos Pana kiedyś? Ktoś powie: tak, tak, tyle i tyle lat, Pan Bóg poruszył moje serce, tak bardzo osobiście do mnie przemówił, ja oddałem wtedy życie swoje Bogu. Ale Pan Bóg nie chciał przemawiać tylko 20-50 lat temu. Pan Bóg chce przemawiać dzisiaj, na każdym nabożeństwie. Nastaw się na słuchanie Bożego Słowa, kiedy idziesz do świątyni, bo to Słowo nie mówi kaznodzieja, to chce Bóg przemówić do tego serca. Możesz czasem to pomylić, że ktoś to inny mówi, że to mówi człowiek, ale to nie mówi człowiek, mówi Bóg. Czy chcesz ten głos usłyszeć, który cię wzywa do tego, byś stanął przed Nim i chcesz odpowiedzieć: oto jestem, mów do mnie, Panie? Oby tak Bóg zdarzył, aby nasze serca były otwarte przed Jego obliczem. Amen.